chcę kontynuować drugą część naszego rozważania i będzie część trzecia, bo nie mogę się opędzić od tych myśli, które gdzieś Duch Święty daje do mojego serca. Tydzień temu rozpocząłem po kongresie w Dziwnówku, to między innymi też i tam gdzieś kształtowała się ta myśl, kiedy słuchałem przez chwilę, to było najkrótsze przesłanie, jakie było w Dziwnówku. Przez chwilę słuchałem Henryka Dedo, który jest dyrektorem radia, dyrektorem Głosu Ewangelii, takiego wspaniałego programu, który niesie przesłanie całemu naszemu krajowi przez ponad 60 stacji radiowych, a także poprzez programy, reportaże telewizyjne, poprzez wydawnictwo, poprzez różnego rodzaju materiały dla młodzieży i dla dzieci. Też zdradzę wam, że pozwoliłem sobie złożyć jemu zaproszenie, aby też odwiedził nasz zbór w przyszłości. Ustalimy z Radą Starszych, kiedy, aby mógł opowiedzieć o tym dziele, aby mógł nam usłużyć, aby mógł podzielić się tym, co robią na płaszczyźnie ewangelizacji i zdobywania ludzi, docierania do ludzi w różnych miejscach, a także różnego pokroju ludzi. I tamto właśnie on mówił o nowej pozycji, która została wydana, którą z radością zakupiłem. Zagłębiłem się w lekturę i Duch Święty zaczął do mojego serca mówić i zrodziły się pewne myśli z tym związane. Jest to pozycja, którą polecam i myślę, że jak przyjedzie nasz przyjaciel Henryk Dedo, to przywiezie tą pozycję, będziemy mogli ją nabyć po cenie hurtowej od wydawcy, a więc będziemy mogli też korzystać z tego materiału. Są to rozważania, są to przemyślenia pastora dużego zboru w Kentucky, w Louisville, w Kentucky. Nazywa się on Cale Edelman, który napisał książkę Więcej niż Fan. Więcej niż Fan. I na podstawie tych przemyśleń, pewnego studium, też Duch Boży mówił do mojego serca, aby podzielić się tym ze zborem, z Kościołem. Aby wylać to z siebie, aby też mówić o tym innym ludziom, aby mówić też moim braciom i siostrom, Kościołowi, ciału Jezusa. I taką ciekawą rzeczą w tym rozważaniu jest to, że Cale Edelman wybiera najtrudniejsze cytaty Nowego Testamentu i nad nimi się pochyla. Wybiera najtrudniejsze wersety, nad nimi się pochyla i robi nad nimi rozważanie. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, kiedy Pan Jezus powiedział, że nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Bardzo trudne słowa, bo wiemy, że Bóg jest łaskawy, Bóg jest miłościwy, Bóg jest pełen ciepła dla nas, On pragnie dla nas wszystkiego, co dobre, ale jednak pojawiają się myśli, ostrzeżenia, są to jakby takie sygnały, takie światła ostrzegawcze, żebyśmy w tym naszym życiu powołanym przez Boga, żebyśmy w tym naszym powołaniu, w tym przeżywaniu Bożej łaski zawsze dbali o to, by pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, aby wykonywać to, co jest w Jego sercu, aby podążać za Nim. Bóg nie zbawił nas, tak jak mówiłem w wykładzie moim w Szczyrku i w Dziwnówku, nie zbawił nas po to, abyśmy czuli się dobrze i wiedli sobie takie wygodne chrześcijańskie życie. Zajmowali się sobą cały tydzień i przyszli w niedzielę jako fan Jezusa, jakby na stadion, aby coś wykrzyczeć, aby coś powiedzieć i znów wracamy na swoje poletko i znów jesteśmy zajęci sobą, a czasami jeszcze przydarza nam się, tak jak to się przydarza fanom, bo fan to ma w sobie, że lubi oceniać to, co dzieje się na płycie boiska, to co on widzi, lubi obserwować i oceniać, lubi podpowiadać, czasami też lubi pokrytykować. Fani są niesamowici. Kiedy wszystko jest dobrze dla nich, kiedy wszystko się dobrze układa dla fana, to fan jest zadowolony, fan klaszcze, fan jest szczęśliwy, ale kiedy nie jest po jego myśli, kiedy nie jest już tak, jakby chciał, to fan jest rozgniewany, to wychodzi na ulicę, zaczyna krzyczeć, zaczyna się buntować, zaczyna wyrażać swoje opinie. Zdarzało wam się to? Ja czasami oglądam mecz piłki nożnej, nie jestem jakimś tam fanatykiem, ale czasami też mi się udziela ten entuzjazm fana, bo jak mi się któraś drużyna podoba, no to oglądam, cieszę się i czasami jak nie idzie im tak, jak trzeba, to ja bym im podpowiedział, jak to mają zrobić. Ja bym podpowiedział, gdzie podać, któremu podać. Czy on nie widzi, czy on tego nie widzi, czy on nie widzi tamtego? No już podaj, podaj mu, a gdzie indziej. No i fan po prostu ma problem. Zaczyna się denerwować. Już mu się nie podoba. Nie jesteśmy fanami. W kościele nie ma fanów. Fan jest na stadionie, fan jest w tym świecie. W kościele są naśladowcy Jezusa. Są ci, którzy idą na płytę boiska i robią to, co chcieliby, aby inni zrobili. Kiedy modliliśmy się po moim wykładzie na temat powołania do zdobywania ludzi, do łowienia dusz, kiedy modliliśmy się i kiedy zaprosiłem wszystkich, aby wczuli się w sytuację Izajasza i aby tak stanęli przed Panem i powiedzieli: Panie, oto jestem, poślij mnie. Bo Bóg mówi, kto pójdzie, kto to uczyni, kto to zrobi. I wtedy Izajasz mówi, oto jestem, poślij mnie, oto poślij mnie, jestem. I ktoś z pastorów mi powiedział, no to jest ciekawe w wielu zborach, bo zauważyłem, że kiedy się robi taki apel, to ludzie mówią, Panie, oto jestem, poślij brata mego. I tak czasami jest, to ten powinien zrobić, to zespół Regeneracja powinien zrobić, zdobyć to miasto. To ci, którzy się tam zapisali, niech idą i działają na tym boisku, ale Bóg powołał nas wszystkich. Każdy jest powołany do tego, by być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Każdy. I tu jest mowa właśnie o takich ludziach w tym trudnym wersecie, którzy tylko pragnęli cudów, przeżyć, nawiedzeń, aby coś się wydarzyło, ale Pan Jezus nie był z tego zadowolony. Tłumaczyłem to tydzień temu. Będzie to, jak wróci nasz Roman, który wszystko umieści na stronach, będzie można przesłuchać jeszcze raz, będzie można do tego powrócić. Dziś kolejny trudny werset. Będę czytał z Ewangelii Łukasza 9 rozdział. To jest kolejny trudny werset. Werset 23. 9 rozdział, wiersz 23. Do kogo to powiedział Pan Jezus? Pierwsze pytanie. Do kogo powiedział Pan Jezus te słowa? Pomóżcie mi. Przeczytajcie. I powiedział do wszystkich. Powiedział do wszystkich. A więc obejmuje to słowo wszystkich w kościele. Każdego z nas. Chwała Bogu, że Bóg jest dobry, kochany, że obdarowuje nas łaską, że mamy wszystko w Jezusie Chrystusie. Ale my obdarowani, my, którzy otrzymaliśmy tak wiele, my, którzy jesteśmy szczęśliwi, my, którzy jesteśmy wolni, teraz co mówi do nas Pan Jezus? Mówi do nas tak, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jest to trochę trudniejsze zadanie niż korzystanie z łaski, niż korzystanie z dobrodziejstw, z prezentów, które Bóg nam daje, niż przebywanie w Jego obecności, cieszenie się Jego nawiedzeniem. To wszystko jest piękne, potrzebne i ważne i chwała Bogu za te wszystkie niesamowite przeżycia i dzieła łaski, które Pan nam daje. Pan Jezus spędzał swój czas z uczniami, przebywał z nimi. Jakże cudowne to były chwile. Wyobraźcie sobie to, że jesteście w tamtych czasach, jesteście w gronie 12, jesteście z Jezusem wszędzie, jesteście w domu, przy ognisku, w drodze, jesteście z Panem Jezusem, z Bogiem, wszędzie, jesteście z Nim, jesteście obok Niego. Później dołączali inni, ci, którzy byli uzdrawiani, ci, którzy byli dotykani Bożą mocą. I Biblia mówi, że Pan w pewnym momencie posyła ich i mówi, idźcie teraz. Fajnie jest przy mnie, ja wiem, że lubicie ten czas, ja wiem, że lubicie ten czas społeczności, nabożeństwa, przebywania ze mną, cieszenia się, rozkoszowania się moją obecnością, to jest wszystko piękne, ale teraz idźcie, to już czytamy w Ewangeliach, idźcie jak owce między wilki, oto posyłam was. Oto teraz idźcie i głoście to, co ode mnie usłyszeliście. Idźcie i opowiadajcie o tym, co ode mnie otrzymaliście. Idźcie i czyńcie to, co u mnie widzieliście. Idźcie i róbcie to. I to jest ten krzyż. Bo to już nie jest takie proste. To już nie jest takie łatwe. Krzyż to nie jest jakieś cierpienie, jakaś udręka, którą Bóg da na składzie i mówi: teraz położę krzyż na twoje plecy, abyś szedł na kolanach i abyś się czołgał w życiu. Niektórzy może mają takie wyobrażenie chrześcijaństwa, takie wyobrażenie życia z Bogiem. Ja widzę zupełnie coś innego, że Bóg zabiera wszelki bagaż z naszego życia. Że Bóg zabiera wszelki ciężar, wszelkie te kamienie, o których tutaj ktoś mówił, które sobie nawkładaliśmy lub życie nam nawkładało w plecach. Bóg to zdejmuje z nas. Ten krzyż to jest nasze zadanie, to jest nasze powołanie, to jest zaparcie się samego siebie, to jest jakby zrezygnowanie czasami ze swojego życia, ze swojego czasu, ze swoich przyjemności, ze swojego dążenia za bogactwem, dążenia do tego, by było mi lepiej, bym więcej wypoczął, bym więcej osiągnął. Pamiętajmy, o tym też mówiliśmy na kongresie, że życie mknie niesamowicie szybko. Ani się nie obejrzymy i zobaczymy, że ono przeminęło. Że ono mija. Że już ubyło nam tyle lat. Czytając to zaproszenie Jezusa, myślę, że nie raz zastanawialiśmy się nad jego treścią. Mógłbym to sprowadzić do takich słów. Dramatyczny i radykalny apel, zaproszenie. Zapraszam Cię. Pobudza nas ten werset do odpowiedzi lub nie, do reakcji, do przyjęcia wyzwania. Czym jest ten opis? Jest to obraz żarliwego poszukiwania bliskości, jakiej pragnie Jezus od swoich naśladowców. Jest to poszukiwanie tej bliskości z Nim, z Jezusem, jakiej On pragnie od swoich naśladowców. Mówiłem tydzień temu, że wiele razy w Biblii odczytujemy ten obraz, on jest i w Starym i Nowym Testamencie, że relacje Chrystusa z Kościołem są jakby obrazowane relacjami w małżeństwie. Nie zawsze w relacjach małżeńskich jest dobrze. Nie wszystkie małżeństwa funkcjonują dobrze. W niektórych małżeństwach są łzy, jest ból. Ale powołuje się Pismo Święte na te relacje wzorcowe, na te prawidłowe. One są dla nas obrazem. Tak tego chce Bóg. Ja wiem, że na tej ziemi, na tym świecie nie zawsze i wszędzie jest tak, jakby chciał Pan Bóg. Ale On bardzo chce, aby było tak, jak On chce. Wiele razy to my, ludzie, są przeszkodą dla Niego. I w takim prawidłowym, zdrowym małżeństwie na przykład funkcjonuje taka relacja. I opuści ojca i matkę i będą jednym ciałem. Przenosząc to na życie z Jezusem, ma to swój oddźwięk, ma to swój obraz, ma to swoje przesłanie, bo my też opuszczamy nasze stare życie, opuszczamy to, co było dla nas matką i ojcem, nie mówię o rodzicach teraz przyziemnych, to, co nas trzymało, to, co nas wiązało, to, co napędzało nasze życie, to, co było naszą pasją, to wszystko jakby opuściliśmy i poszliśmy za Panem, aby stać się z Nim jednym ciałem. Bo Biblia mówi, że jesteśmy oblubienicą, a On jest oblubieńcem. Amen? Po drugie, drugi obraz, to apostoł Paweł używał bardzo, bardzo mocno w swoim liście. I on mówi, że tak jak mąż kocha żonę, a żona kocha męża, czy jest jemu uległa, tak on ukochał Kościół swój i oddał zań swoje życie. Oto kolejna relacja. I on zmierza ku temu, aby wpoić w nas, że mamy takie mieć relacje z Nim. Takie relacje do końca. Nawet jeśli grozić będzie nam utrata życia, to nikt nas nie rozłączy, nikt nas nie rozdzieli. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi to przeszło. Nawet nie mamy zielonoświątkowego pojęcia, co niektórzy chrześcijanie przeszli, oddali życie za wiarę, poświęcili się Jezusowi. O, to nie dla mnie, oj nie, ja wolę tak sobie przyjść, tak do kościoła, być fanem, tak sobie zaśpiewać, a jak coś się zacznie dziać, jak będzie rozruba, to lepiej się wycofać, szkoda życia dla kościoła i Pana Boga, szkoda poświęcenia. Tragiczny obraz, nieprawdaż? To tak jak w małżeństwie, gdy coś się nie układa, jest zgrzyt, to lepiej uciekać. Lepiej się wycofać, lepiej się poddać, rozwieść się, rozejść się, dać sobie spokój. Szkoda życia. Ale prawdziwe małżeństwa, które będą dążyły do tego, aby być tym obrazem Bożym na ziemi, nigdy na to nie pozwolą. bo zawsze jest zwycięstwo. Bo Biblia mówi, że my zawsze zwyciężamy w Jezusie Chrystusie. Chyba, że Biblia kłamie. Kościele, jeśli Biblia mówi, że zawsze zwyciężamy w Jezusie Chrystusie, to Biblia ma rację, nie ja mam rację. Nie my mamy rację, nie nasze opinie mają rację. Nie to, że my przegraliśmy, to Biblia nie ma racji. Nie, to my przegraliśmy, bo chcieliśmy przegrać, bo po prostu myśmy się poddali. Bo myśmy się poddali. Po prostu żeśmy zrezygnowali z mocy Bożej. Jest ten obraz oblubieńca, oblubienicy w Pieśni nad pieśniami. Piękna księga. Czytajmy, rozkoszujmy się nią, budujmy się nią. Wspaniałe przesłanie. I często ta biblijna opowieść o tych relacjach, czy często Biblia odwołuje się do tej metafory relacji małżeńskiej, aby pokazać nam, jakie więzi, jakie relacje powinny łączyć nas z Chrystusem, powinny łączyć nas z Jezusem. Ktoś powiedział, właściwie to Cale Edelman powiedział, że ta relacja między Kościołem a Jezusem ma mieć większą więź, głębszą i bogatszą. Niesamowite. Głębszą, większą i bogatszą. Nie można podążać za Jezusem bez samozaparcia się. Znów odwołam się do małżeństwa. Gdzie nie ma samozaparcia w małżeństwie, czyli ja nie zrezygnuję z pewnych rzeczy, które chciałbym, które według mnie powinny być, albo powinno to wyglądać tak, jak ja chcę, aby to wyglądało, jest konflikt, jest starcie, jest wojna domowa. Wojna domowa. Kiedyś był taki program, wojna domowa. Pamiętacie, starsi bracia i siostry? Właśnie to o rodziny chodziło. Była wojna domowa. Wojna domowa. Wiele wojen domowych jest toczonych. Bo brak ustępstwa, zaparcia się, a ja wezmę ten krzyż, poświęcę się, uniżę się, o to chodzi. Ja będę robił wszystko, aby zachować, aby było życie, aby było dobrze, aby być dobrym przykładem, aby się nie śmiali ze mnie, nie pokazywali palcem. I apostoł Paweł mówi, już nie żyję ja, ale Chrystus we mnie. Nie żyję ja dla samego siebie, dla swojego ja, dla swoich ambicji, dla swoich planów. Dlatego mówimy, powiedziałem tydzień temu, że nie wystarczy mówić tylko o wierze w Jezusa. Musimy mówić o zaparciu się samego siebie. Nie wystarczy tylko Jemu uwierzyć. Nie wystarczy tylko skorzystać z łaski. Ale teraz skorzystałem z łaski, a więc wszystko mi wolno. Będzie tak, jak ja chcę. Bo teraz ja sobie pójdę przez życie na luzie. Teraz nie, nic już ode mnie się nie wymaga. Teraz ja będę sobie robił, co chcę. To nie jest tak. Bo wiecie, w czym tkwi sekret? Sekret tkwi w tym, że jeśli jestem w głębokich relacjach z Jezusem, to nie mam problemu z samozaparciem. To nie jest sprawa wymuszona. To nie jest tak, że ktoś teraz mnie przyciska, Pan Jezus mnie złapał za gardło, ścisnął mnie tutaj za jabłko Adama i mnie trzyma i mówi, teraz jak ty nie pójdziesz za mną, nie będziesz robił tak, jak ja ci każę, to po tobie. Panie, puść będę. To nie tak. Nie tak działa Jezus. Pan Jezus daje nam ofertę. Wyciąga rękę. Ja ci pomogę. Pójdź za mną. Ja będę z tobą. Nie bój się. Ja ci pomogę. Uczyń to z własnej woli. Uczyń to z serca. To bardzo czasami niewdzięczny temat, bo on nas łamie. Jedna z sióstr przyszła do mnie po kongresie, gdy żegnaliśmy się w sobotę rano i mówi, bracie, jak ja się cieszę, że tu przyjechałam. Miałam same ramki. Powkładałem sobie mojego Jezusa w ramki. I wiecie, co wyście zrobili, usługujący, wszystkie te ramki, żeście mi porozwalali. Wszystkie te ramki, żeście mi porozwalali. Po prostu cieszę się, że zostałam uwolniona i że Jezus został uwolniony w moim życiu. Że może być tak, jak On chce, a ja z radością chcę czynić to, co On chce dla nas, co On chce uczynić dla mnie. Pójście za Jezusem nie podlega negocjacji. Może mamy to w naturze, że lubimy negocjować. A ponegocjujmy, Panie Jezu. Czy ja mam iść za Tobą i naśladować Ciebie, czy nie? Czy może, Panie Jezu, pozwolisz mi być fanem, być takim z boku, gdzieś z tyłu. Ja Ci dam dziesięcinę, Panie, ja dam Ci do kościoła pieniądze, ja będę obecny. A Pan Jezus mówi, nie, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wszyscy codziennie naśladują. wszyscy codziennie naśladują. Wszyscy ci, którzy idą za Nim, muszą Go naśladować. Nie ma innej opcji. I dzisiaj trzy takie obrazy chciałbym Wam przedstawić z tekstu o trzech osobach, które powiedziały, że pójdą za Panem. I porozmawiajmy przez chwilę, jak Pan Jezus zareagował na to, co oni Mu powiedzieli. Znacie tą opowieść z Ewangelii Łukasza, 9 rozdział od 57 wiersza. A gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Piękne, nieprawdaż? A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, ptaki niebiańskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Oto pierwszy człowiek. Zastanowimy się nad nim za moment. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. I trzecia osoba. Powiedział też inny: pójdę za Tobą, Panie. Pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Kolejne trudne słowo. Przeanalizujmy go przez kilka minut. Pierwszy człowiek, pierwsza postać, pierwsze wiersze. Oto mówi: pójdę za Tobą. Te słowa robią duże wrażenie. Duże wrażenie. Wydaje się, że ten człowiek zrozumiał, czego pragnie Jezus. Ale czy do końca? Panie, dokądkolwiek pójdziesz. To jest bardzo ważne słowo. On złożył deklarację i mówi tak: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Zapamiętajmy to stwierdzenie, bo na koniec coś zrobimy, coś Wam przeczytam, coś bardzo, bardzo mocnego. Panie, dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za Tobą. Czy wiecie, że Pan Jezus, będąc na ziemi, jako człowiek, także miał wejrzenie w to, co może się wydarzyć? Miał wejrzenie, był Bogiem. To nic, że był człowiekiem, jak to jeden z kaznodziei powiedział, ubrał się w ludzkie futerko. Był Bogiem. Był Bogiem. I on widział, on wiedział. Czytamy o tym wiele razy w Nowym Testamencie i ta deklaracja, to wyznanie człowieka zostało przejrzane. Pan Jezus widział tak naprawdę jego potencjał. Widział tak naprawdę, co on ze sobą ma, czy reprezentuje. To jest tak naprawdę wyznanie prawdziwego naśladowcy. Takie ono powinno być. Ale musi być szczere, połączone z sercem, z gotowością. Pan Jezus widocznie przejrzał, że ten człowiek lubi wygodne życie, że ten człowiek nie lubi wyzwań, trudności. I Pan Jezus używa takiego obrazu, mówi, że, ja to sparafrazuję, czasami będzie trudno, nie będzie łatwo. Czasami ja nie mam gdzie głowy skłonić, czasami trzeba będzie gdzieś w ciemnym miejscu przenocować. Czasami może nie będzie co jeść. Czasami może będą przeciwnicy, będą przeszkody na tej drodze, będą zbójcy, którzy będą chcieli nas obrabować, będą ataki, nie wszyscy będą nam sprzyjać. Czy wiesz, co mówisz? Jezus mówi, że jest to droga wyrzeczeń. A więc ten pierwszy człowiek reprezentuje wszystkich, którzy są gotowi na drogę wyrzeczeń. Na drogę wyrzeczeń za Panem, aby Go naśladować. Czasami po prostu musi tak być. I oto, kiedy patrzymy na to, z naszego punktu widzenia, można by powiedzieć tak: no nie, Panie, no nie przesadzaj. Nie przesadzaj, Panie. Dokądkolwiek jest tylko przenośnią, poetyckim stwierdzeniem. Jeśli tak traktujemy Biblię, przenośne, poetyckie stwierdzenie, wypowiadanie ogólnikowe, bez konkretnych zobowiązań, zapomnijmy o Królestwie Bożym. Zapomnijmy o Królestwie Bożym. Królestwo Boże to nie jest przebywanie w wygodnym miejscu, rozkoszowanie się tylko Panem i oczekiwanie na to, by powrócił kiedyś i zabrał mnie po całym trudzie i znoju. Ten trud i znój musi być. A ten trud i znój dopiero dotyka nas, gdy tak naprawdę mówimy: Panie, pójdę za Tobą, będę Twoim naśladowcą, nie będę tylko fanem. I czasami te przeszkody w nas, które tam diabeł pobudował, te hamulce, te różnego rodzaju opozycyjne mury trzeba rozwalić, trzeba zburzyć. Jak to podobno na DM-ie jeden z kasnodziei powiedział, każdy musi zarżnąć w sobie swoją świnię. Bardzo dobitnie. I dobrze, że mówi się dobitnie, że się tak mówi. Bo czasami to tkwi w nas, jest w nas. Właśnie to zło przeciw, to, co się buntuje Bogu, to, co nie chce poświęcenia, nie chce tej determinacji, nie chce na maksa, nie chce powiedzieć: Panie, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To jest wielkie wyzwanie. Taką przeszkodą dzisiaj, i chwała Bogu za ludzi, którzy są gorącego serca, bo gdyby wszyscy tak myśleli, to po prostu tu nic nie ma. Na przykład współczesna mentalność ludzi Europejczyków i świata zachodniego to pogoń za pieniądzem, pogoń za materializmem, pogoń za bogactwem. To cechuje ten świat, o tym ciągle się mówi. Gdy tylko pojawia się jakiś kryzys, gdy tylko plany finansowe następny rok są niższe, ludzie padają w panikę, już krzyczą, już się buntują, już zmieniają rząd, już pragną innych rzeczy, bo to jest klucz, bo to jest cel, aby tylko jakaś bieda mnie nie dotknęła. Boimy się strasznie biedy. I to przesiąka do Królestwa Bożego, bo czasami jest to droga wyrzeczeń, czasami jest to droga poświęcenia, czasami jest to droga naprawdę niesamowitego zaufania Panu Bogu. Byście pojechali ze mną do Indii, zobaczylibyście ludzi, którzy są gotowi poświęcać się Bogu w niesamowitej biedzie. A tak a propos Indii, na naszych kongresach zostało sprzedane 1000 paczek ciasteczek po 10 zł, aby wesprzeć sieroty w Indiach. 10 tysięcy zostało to poza wszystkimi innymi rzeczami zebrane za te ciasteczka i zostaje wysłane do, już część została wysłana, druga część pójdzie teraz do Indii, aby wesprzeć sieroty. Tak się Bóg troszczy w biedzie i w kryzysie. Jeśli Mu ufamy, Pan jest naszym zaopatrzeniem. Pan jest naszą pomocą. Kiedy nie idziemy za Jezusem i patrzymy na ten świat, patrzymy na okoliczności, jesteśmy przerażeni. Pan Jezus mówi w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza tak. Powiedział też do nich: baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Jeśli macie coś przeciwko temu słowu, to po prostu z pretensjami do Pana Jezusa, bo to On powiedział, ktoś powie: bez pieniędzy nie da rady, o, bez kasy nie da rady, a Pan Jezus mówi, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Nie od tego zależy czyjeś życie. Są ważniejsze rzeczy niż pieniądze, niż dobra. I powiedział im podobieństwo. Pewiemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam czynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. Uczynię tak, zburzę moje stodoły, większe zbuduję i zgromadzę tam wszelkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej: duszo moja, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpoczywaj, jedz, pij i baw się. Powinien powiedzieć: chwal duszo moja Pana. Raczej nie. Nie myślicie? Psalm 103. Powinien go zacząć cytować, jak Bóg mu pobłogosławił. A rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądam duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Nie ma nic piękniejszego, jak być bogaty w Panu, jak być bogaty w Bogu. A także mamy obietnicę, że ci, którzy pójdą za Nim, będą gotowi na to poświęcenie, będą mieli niebiańską opiekę. Łukasz 12:22, dalej Pan Jezus mówi, to jest ten sam rozdział, i rzekł do uczniów swoich, podając im ten przykład: Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, a nie ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, ani żną, nie mają spichlerza, ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptactwo. Amen. O ileż bardziej ty i ja jesteśmy warci niż ptaki, jeśli pójdziemy za nim i będziemy go naśladować. Drugi człowiek, szybciutko. Drugi człowiek to jego droga. Tam była droga wyrzeczeń. Tutaj nazwałbym przy tym człowieku droga wartości. Droga wartości. Bo drugi zaś rzekł panie, Pan, pójdź za mną. Powołuje go, tak jak nas powołał. A ten rzekł mu, pozwól mi zorganizować pogrzeb. Pozwól mi najpierw pogrzebać mojego ojca, a później pójdę za tobą. Pozwól mi to najpierw zrobić. A pan bardzo radykalnie odpowiada. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Jak się nawróciłem, to był dla mnie niesamowicie trudny werset. Pamiętam jednego starszego zboru w Ustroniu. Miesiąc po moim nawróceniu, kiedy zacząłem czytać Biblię, doszedłem do tego miejsca i mówię, jak umarły może grzebać umarłego? Co ten Pan Jezus wygaduje? Chyba źle to przetłumaczyli. Biorę Biblię, idę do starszego zboru i mówię mi, bracie, powiedz mi, tu tak dziwnie napisane, czy oni się nie pomylili w Biblii? Jak brzmi oryginał? Powiedz mi, jak brzmi oryginał? A on mówi, to jest dobrze napisane. Bo Pan Jezus tu obrazuje pewną rzecz. Parafrazuje pewną rzecz. I mówi, doczesnymi sprawami zajmują się ludzie, którzy są umarli duchowo. A więc dla nich to jest najważniejsze. I on chciał sprostować tego naśladowcę. Chciał mu powiedzieć, słuchaj, musisz przedstawić priorytety. Chciałbym wam od razu zaznaczyć, że Pan Jezus nie zabrania chodzić na pogrzeby. Bo teraz można z tego zrobić filozofię, teologię, wyrwać werset z kontekstu i powiedzieć, Pan Jezus powiedział, niech umarli grzebią umarłych, czyli ci, którzy są umarli duchowo, nigdy się nie nawrócili, ja jestem żywy, na pogrzeby nie pójdę, niech umarli pochowają swego umarłego, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Absolutnie tego Pan Jezus nie mówi. Pan Jezus mówi o drodze wartości. Drodze wartości. Wielu fanów Jezusa często mówi, Panie, kibicuję Tobie, znów tu przyjdę, ale muszę wiele w międzyczasie zrobić. Nie mam czasu. Panie, jestem zajęty. To jest przesłanie. Ten człowiek mówi, Panie, pójdę za Tobą, ale muszę coś zrobić. Jestem zajęty, jestem zapracowany. Nie teraz. Panie, musisz mi dać luz, musisz mnie zwolnić. Musisz mnie zwolnić. Naśladowca idzie za Jezusem wszędzie. Naśladuje go wszędzie, także na pogrzebie. Amen? Tego brakowało. Tego brakowało w postawie tego człowieka. Ważne są słowa, pozwól mi odejść. Pozwól mi to zrobić, to co muszę. Ja muszę to zrobić. Teraz nie mogę z tobą. Ja muszę to zrobić sam. Ja muszę się z tym załatwić sam. Ja muszę się z tym rozprawić, a później pójdę za tobą. Pan Jezus mówi, mój naśladowca jest wszędzie ze mną. A może mógł zaproponować, Panie Jezu, pójdź ze mną na ten pogrzeb. A może by nawet zmartwychwstanie miało miejsce. A on mówi, Panie Jezu, nie, ja pójdę sam. I to jest problem. I to jest dramat wielu wierzących ludzi, że w naszym życiu próbujemy robić wiele rzeczy sami, nie zabieramy Jezusa ze sobą, najchętniej byśmy go zostawili w domu tam, gdzie idziemy, najchętniej byśmy go zostawili w kościele, do którego chodzimy, żeby nie był wszędzie z nami, bo to staje się czasami niewygodne. Niewygodne mieć Jezusa z sobą, niewygodne mieć Jezusa w różnych sytuacjach, w których się znajdujemy, ale Pan Jezus chce być wszędzie z nami. Ja jestem przekonany, że On mógł powiedzieć, Panie, pójdę, idę za Tobą, możesz ze mną pójść, ja muszę pogrzebać mojego tatę, bądź ze mną na tym pogrzebie, niech Twoja obecność będzie już przy mnie, bo ja jestem Twoim naśladowcą. I myślę, że Pan Jezus by się zgodził, by poszedł, chciałby pójść, A więc mamy być naśladowcami Pana w naszym kościele, w naszym domu, w miejscu pracy, na pogrzebie, na weselu, tak jak słyszeliśmy w wykładach, że Pan Jezus wszędzie chodził, wszędzie był. Ciech bieżący mówią, o, ja nie pojadę, bo Pan Jezus by tam się źle czuł na te chrzciny. Nie pojadę na tę komunię świętą. Nie, nie, są tacy uświęceni. Są tacy już doskonali, że nie chcą z tą hołotą, z tym brudem już przebywać. A nasz Pan Jezus, czytajcie Biblię i przestańmy się przekamarzać. Pan Jezus chodził na wesela, a czy wesele w Kanie Galilejskiej było świeckie, czy chrześcijańskie, pytam? Jakie? Świeckie, żydowskie, czy jakie? Chrześcijańskie? Jakie podzielone zdania? Każdy inaczej to widzi. Jak nie byli to ludzie narodzeni na nowo, to było świeckie. Ha? No tak. Tam wino jeszcze zrobił. A później był na uczcie, tak jak słyszeliśmy na wykładach Mariusza, którą Lewi przygotował. Uczeni w piśmie mówili, my byśmy tu nie poszli nigdy. Jak on może tam iść? Jak on może tam być? Jak on może z nimi siedzieć? To jest niemożliwe. On nie może być Mesjaszem. On nie może być świętym. Tak jak powiedziałem w moim wykładzie, ja imprezy nie organizuję, ale jeśli mnie zaproszą, to idę i pójdę, aby być świadectwem. Kiedyś też to świadectwo podawałem na kongresie. Zaprosili mnie koledzy na imprezkę wiejską, kiedy się nawróciłem. A więc, kiedy mnie zaprosili na tą imprezę, miałem iść czy nie miałem iść? Sami pijacy, wszyscy, którzy imprezowali. I kiedy tam w dodatku przyszedłem, to były koreczki, były ogóreczki, były grzybki i były żytnia i wódka czysta. Uciekać. Co tam święty będzie robił? Kieliszki porozstawiane, posadzili mnie za stołem i mówią, teraz tu, drogi Lesiu, dowiemy się, co to się z tobą stało. Jeden odkręca już żytnią, polewa, doszedł do mnie, odwróciłem kieliszek, mówi, dziękuję, ale chętnie z wami pobędę i powiem wam, co Jezus uczynił w moim życiu. Wy sobie tam duldajcie. Ja opowiadałem moje świadectwo. Później się nawrócił mój kolega ze szkoły podstawowej. Oddał się sobie z całą rodziną. Bo takie jest nasze powołanie. Wszędzie idziemy z Jezusem. Idziemy z Nim razem. Kiedy idziemy z Nim razem, zostawiamy Jego świadectwo. Już nie jesteśmy tacy, jak byliśmy. Zostawiamy Jego blask, Jego smak, Jego obraz, Jego woń, bo Pan Jezus chce, abyśmy zrozumieli drogę wartości. Wszędzie, gdzie jesteśmy, mamy być z Jezusem. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo ona jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jesteśmy naśladowcami Jezusa. Mamy być Jego naśladowcami wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. Popatrzcie na taki przykład. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. I przyszła do Niego matka i bracia Jego, ale nie mogli dotrzeć do Niego z powodu tłumu. I doniesiono Mu, matka Twoja i bracia Twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z Tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają Go. Co to znaczy? Czy on odrzucił matkę? Nie. Bo gdyby się na krzyżu, to popatrzył na nią i oddał pod opiekę Janowi. I mówi, opiekuj się moją mamą, troszcz się o nią, pocieszaj ją, tą ziemską matkę. Troszczył się o nią. Czasami nawet jej był posłuszny. Pamiętacie, jak go prosiła, żeby coś zrobił w Kanie Galilejskiej? Bo był dobrym synem, był kochanym dzieckiem. Już jak był mały, to czytamy o nim, że łaska Boża była nad nim, że rósł, nabywał mądrości. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Amen. A więc on pokazuje nam wzór, że on jest z tymi, którzy potrzebują, którzy słuchają, którzy są gotowi przyjąć. Tak jak ci wszyscy kolesie tego celnika, który zorganizował imprezę i zaprosił tych wszystkich mafiozów na swoje spotkanie. Oszustów, złodziei. Pan Jezus poszedł do nich, bo tacy potrzebują lekarza. W miejscu pracy, na ulicy, w sąsiedztwie, gdziekolwiek, wszędzie mamy być naśladowcami Jezusa. W liście Jakuba czytamy, bądźcie wykonawcami słowa, a nie słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem, a nie wykonawcą, to jest człowiekiem, który widzi coś, przygląda się temu, a później odchodzi i zapomina, kim jest. Czy co ma, czy jak wygląda. kto wejrzał w ten doskonały zakon wolności, trwa w nim. Nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. I tu jest obietnica. Będzie błogosławiony w tym działaniu. Będzie błogosławiony w tym działaniu. I ostatnia myśl. Trzecia postać. Droga priorytetów. Wówczas ktoś inny powiedział, pójdę z Tobą, Panie, lecz pozwól mi wpierw pożegnać się z tymi, którzy pozostali w domu. Lecz Jezus powiedział do niego, nie jest godzien Królestwa Bożego ten, kto uchwyciwszy pług, ogląda się do tyłu. Tu jest podobna sytuacja do tej poprzedniej. Jezus nie chce, abyśmy pożegnali naszych przyjaciół. Halo? To jest ta myśl. On nie chce, abyśmy zerwali z nimi. Abyśmy poszli teraz do ludzi, z którymi dotychczas żyliśmy, poszli do nich i powiedzieli tak, słuchajcie, koniec, finito, goodbye, już mnie więcej nie użycie. Jestem teraz z Jezusem, a więc jest przepaść między nami, ani się do mnie nie zbliżajcie, bo ja jestem teraz święty, ja teraz należę do Pana, ja teraz jestem uświęcony. Duch Święty mieszka we mnie. Wow! Teraz byście mnie zabrudzili, jakbym się o was otarł. To tak jak, wiecie, ci muzułmanie, których widziałem w Izraelu, Arabowie, którzy, żeby się pomodlić, to muszą pierw się umyć, bo są zabrudzeni. Muzułmanin się umył, schodzi na modlitwę, otarł się o kobietę, znów się leci myć, bo się zbrudził. Takie dziwactwa. Czasami my też mamy nasze dziwactwa. Pan Jezus mówi, chwileczkę, kto złapał za pług, niech się nie odwraca, niech idzie do przodu. Idź między swoich przyjaciół, idź do domu swego razem ze mną. Oto ja idę tam z Tobą, ja chcę być z Tobą. Są pewne priorytety, które musimy zastosować. Jest to droga priorytetów. Obecnie jest modne stwierdzenie, w chrześcijaństwie jest takie modne stwierdzenie, młodzież wie, o czym mówię, może nie tylko młodzież, ono brzmi I am second. Czyli jestem drugi, a on jest number one, czyli jest numerem pierwszym. Jest to bardzo odważne stwierdzenie. Jeśli mówię I am second, czyli jestem drugi, to tak naprawdę poddaję wszystko temu, który jest pierwszy. Jeśli on jest pierwszy, jeśli on mnie prowadzi, to jako drugi powinienem za nim podążać, bo inaczej nasze drogi się rozejdą. Nieprawdaż? Bo my się rozminiemy. On pójdzie tu, a ja tu. I się oddalimy od siebie. W byciu naśladowcą panują pewne zasady, które w przypadku fanów są łamane. W życiu naśladowców te zasady nie są łamane. Zamiast się poddać, walczymy o swoje prawa. Zamiast służyć, siedzimy bezczynnie. Zamiast być cierpliwym, wysuwamy żądania. Zamiast dodawać otuchy, krytykujemy. Zamiast świecić, zasłaniamy nasze światło bycia świadectwem Jezusa. Ale kiedy jestem tym, który mówi, jestem second, jestem numer dwa i chcę iść za pierwszym, to wtedy te wszystkie priorytety są prawidłowo poukładane. Przestajemy walczyć, zaczynamy się poddawać temu, który mnie prowadzi. Zamiast siedzieć bezczynnie, chcemy służyć, chcemy coś robić, chcemy coś inicjować, pragniemy być aktywni. Kiedy taką mamy postawę, wtedy świadectwo Jezusa jest uwolnione. To wynika z naszej miłości do Niego. Łukasz 10, 25-28 brzmi tak. Tam pyta go znawca prawa, co powinien, to znane miejsce, które ostatnio często cytujemy, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne. I Pan mu mówi tak, będziesz miłował Pana Boga swego sercem, tak? Całym sercem. To jest ważne słowo. Musimy czytać ze zrozumieniem. Całym sercem, nie odrobiną duszy, częścią duszy, całą duszą i jak? Tak trochę? Tak od czasu do czasu, czy wszystkimi siłami swoimi, całej siły swojej. Czasami się obawiamy, czy ja z tego będę miał, bo to jest nasza mentalność. Czy ja coś z tego będę miał? Oj, będziemy mieli, będziemy. Mamy. Amen? Mamy naprawdę wiele. Pan Jezus mówi do uczniów, rozważają sprawę bogactwa, doczesności. Jest dyskusja na ten temat. I tam uczniowie mówią, o, to chyba nikt nie stanie się nawrócić, bo trudno jest tam bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I wtedy Pan Jezus mówi tak, w Ewangelii Marka w 10 rozdziale od 27 wiersza. A Jezus spojrzawszy na nich powiedział, u ludzi jest to rzeczywiście niemożliwe, ale nie u Boga. Wszystko jest bowiem możliwe u Boga. To jest piękne. Wszystko jest możliwe u Boga. Wówczas zaczął do niego mówić Piotr. On zawsze wyrywał się z szeregu. Oto my poszliśmy za tobą. Zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Oni poszli go naśladować. A Jezus rzekł im. Nie masz nikogo, kto by opuścił dla mnie i dla Ewangelii dom, albo braci, albo siostry, albo matka, albo ojca, albo dzieci, albo pole. Nie otrzymał stokroć tyle w tym samym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań. Wprawdzie? A później w wieczności życie wieczne. Że to, co tu jest obiecane, nie dotyczy wieczności, bo wieczność później. Tak? Po tym wszystkim. Oto Bóg obiecał nam błogosławieństwo, że będzie z nami, że On wynagradza, że On jest Bogiem, który się troszczy, że jest dobry i że ma o nas ogromne, ogromne staranie. I teraz na koniec będziemy się modlić. To już wszystko, co miałem dziś do powiedzenia. Będę kontynuował za tydzień, jeśli Pan da. Chciałbym przeczytać krótki fragment. Chciałbym, abyśmy wsłuchali się w te kilka zdań. Cale Edelman powiedział tak. Jeśli rabaj, czyli Jezus, postanowił iść na targ, jego uczniowie szli za nim. A jeśli uznał, że przeniesie się do innego miasta, studenci jego szli za nim. A jeśli rabbi chciał odwiedzić w okolicach kogoś chorego, uczniowie mu towarzyszyli. Kiedy on spał, spali i oni. Kiedy on jadł, jedli i oni. Towarzyszyli mu na każdym kroku przez cały dzień. Tę zasadę trzymania się blisko nauczyciela odzwierciedla żydowskie powiedzenie, które stało się popularne w pewnych kręgach chrześcijańskich. Oby pokrywał cię kurz, jaki on wzbija. Alleluja. Dosłownie można to zdefiniować tak, że można zdefiniować naśladowcę Jezusa jako kogoś, kto idzie tam, gdzie Jezus. Nie wiem, jak można nazywać się naśladowcą Jezusa, jeśli odmawia się pójść tam, gdzie On idzie. Jeśli idziemy za Nim wszędzie, zaprowadzi nas do grzeszników, w których towarzystwie inni ludzie nie chcieliby przebywać. Znajdziemy się wśród ludzi, których inni starają się unikać. Jeśli idziemy za Jezusem, liczymy się z tym, że będziemy krytykowani przez rozmaite religijne osoby. Jeśli idziemy za Jezusem, może się okazać, że nasza rodzina uzna to za wariactwo. Tak postąpili bliscy Jezusa. Może się okazać, że będziemy bezpodstawnie oskarżani i traktowani niesprawiedliwie przez ludzi establishmentu. W ostatecznym rozrachunku, jeśli idziemy za Jezusem, dokądkolwiek pokryje nas tylko kurz, jaki On wzbija, lub też Jego krew. Powstańmy do modlitwy. To jest nasze powołanie, Kościele. I czasami może mamy wakacyjny czas refleksji, odpoczynku, warto się pochylić nad swoim życiem. Ja nie chciałbym, abyśmy pochylali się nad życiem kogokolwiek innego, jak my sami. Pochylmy się nad naszym życiem. Tak łatwo jest pochylać się nad czyimś życiem. Tak jak to Tomasz Ropiejko w swoim wykładzie powiedział, właściwie zaśpiewał, bo on czasami śpiewająco usługuje, zaśpiewał pieśń Chrisa Bołotera, którą też śpiewaliśmy tu w zborze wiele razy. Zmieniaj mnie, Panie mój, zmieniaj mnie. A myśmy zmienili tekst i śpiewamy. Zmieniaj go, Panie mój, zmieniaj go. Zmieniaj ją, Panie mój, zmieniaj ją. Lubimy tak śpiewać? Czy wolimy śpiewać, Panie, zmieniaj mnie, abym Cię naśladował, abym poszedł za Tobą całym sercem. Abym był tam, gdzie Ty jesteś. Zmieniaj moje życie, Panie. To będzie nasza modlitwa. Panie, dotknij mnie, chcę naśladować Ciebie. Niech nikt z nas nie mówi, że podąża za Jezusem tak jak trzeba. Bo gdybyśmy szli za Jezusem tak jak trzeba, to by też było cudów tak jak trzeba. Byłoby nawróconych tak jak trzeba. Byłoby wiele fajnych rzeczy, które by się działy. Ale czasami nie pokrywa nas kurz, który się wzbija za Nim. Niech pokryje nas ten kurz i niech to będzie obłok Bożego Ducha. Niech stąpi na nas, niech nas napełni i niech nas Pan używa. Chcemy być Jego naśladowcami. I chciałbym, aby wszyscy ci, którzy chcą być Jego naśladowcami, każdy, kto chce być Jego naśladowcą, chcemy być Jego naśladowcami, podnieśli swoje ręce do Pana i będziemy się wspólnie modlić. Panie, ja chcę Ciebie naśladować. Ja przyjmuję to słowo do mojego życia i mówię, Panie, zmieniaj mnie. Panie, jeszcze w tych dziedzinach, których potrzeba mnie przemeblować, poprawić, zmienić. Panie, jestem świadomy mojej niedoskonałości. Jestem świadomy, Panie, że wiele razy nie mam tej więzi tak, jak powinienem mieć. Ale Panie, ja tego chcę. Ja tego pragnę. Ja chcę iść za Tobą, Panie. Ja chcę Ciebie naśladować. Chcę, aby ten kurz, który unosi się za Tobą, pokrywał moje życie. Abyś mnie, Panie, pociągnął za sobą. Abyś mnie prowadził, Panie. Abyś wytyczał mi szlak, Panie. Ja chcę Ci być posłuszny. Wszędzie, gdziekolwiek mnie poślesz, Panie. Chcę iść, także każdego z nas, moje siostry, moich braci, Twój Kościół. Panie, powierzamy się w Twoje ręce. Chcemy być Twoimi naśladowcami. Niech ten czas wakacji, refleksji, odpoczynku będzie czasami przełomów, będzie czasem przemian, będzie czasem nowych rzeczy, które będziesz czynił w naszym życiu. Panie, użyj nas. Panie, oto jesteśmy. Panie, pragniemy Ciebie. Panie, pragniemy Twojej obecności. Pragniemy Ciebie, abyś Ty prowadził nas. Tak często to wyrażamy w pieśniach, w modlitwach. Chcemy to czynić w praktyce. Chcemy to czynić naprawdę, w realu, Panie. Na co dzień. Chcemy iść za Tobą. Chcemy Cię naśladować, bo jesteś dobrym Bogiem, bo jesteś Panem naszym. Za to Ci dziękujemy, że nas kochasz i że nas pragniesz używać i że pragniesz nam błogosławić. Dziękujemy Ci, Panie, w imieniu Jezusa. Amen.